Szanowni Państwo, opieram obrad ósmej sesji Warmińskiej w Parku Warmińskim. Stwierdzam, że na stanie 12 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Miejska. Serdecznie witam radnych, w imieniu których witam serdecznie gości zaproszonych na dzisiejsze obrady. Porządek obrad dzisiejszej sesji przewiduje punkt pierwszy, otwarcie obrad. Punkt drugi, zatwierdzenie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu nr 7 łamane na 2015 z poprzedniej sesji. Punkt czwarty, sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie od poprzedniej sesji. Punkt piąty, dyskusja nad sprawozdaniem burmistrza. Punkt szósty, uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. Punkt siódmy, uchwała w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Wisław Warmiński na lata 2015-2054. Punkt ósmy, uchwała w sprawie zwiększenia kwoty dofinansowania na realizację projektu pod nazwą Termy Warmińskie. Punkt dziewiąty, uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz gminy miejskiej Wisław Warmiński działek gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa starosty Wisławskiego. Punkt 10. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy gminą miejską a powiatem wisławskim. Punkt 11. Uchwała w sprawie przyjęcia planu rozwoju lokalnego gminy miejskiej Wisław Warmiński na lata 2014-2020. Punkt 12. Uchwała w sprawie udzielenia przez gminę miejską Wisław Warmiński pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji. Punkt 13. Sprawozdanie z realizacji w roku 2014 programu współpracy miasta Wisławka Warmińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Punkt 14. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wisławku Warmińskim w 2014 roku. Punkt 15. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Wisław Warmiński. Punkt 16. Interpelacje radnych. Punkt 17. Odpowiedzi na interpelacje radnych. Punkt 18. Wolne wnioski. Punkt 19. Zamknięcie obrad. Przystąpiwali do przedstawionego przeze mnie porządku obrad dzisiejszej sesji. Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Wnoszę o zmianę porządku obrad poprzez zdjęcie z porządku obrad punktu nr 12 projektu uchwały w sprawie udzielenia przez gminę miejską Wisław Warmiński pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji, a także przesunięcia następnych punktów od punktu 12, począwszy uzasadnienie, uchwała ta wymaga doprecyzowania pewnych punktów i dlatego będzie przesunięta na następne sesje.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy macie Państwo jeszcze uwagi do projektu, znaczy do porządku obrad dzisiejszej sesji? Jeżeli nie, kto z Pani Panów Radnych jest za tym, aby porządku obrad dzisiejszej sesji wziąć uchwałę z punktu 12, jest to uchwała w sprawie udzielenia przez gminę miejską Wisław Warmiński pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji. Jest to poprawka złożona przez Pana Burmistrza. Kto z Pań i Panów Radnych jest za wniesieniem tej poprawki, proszę nam podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że poprawka Pana Burmistrza została przyjęta jednogłośnie i w związku z tym, jak Pan Burmistrz zauważył, punkty przesuną się o jeden. Także zamknięcie obrad będzie punktem 18. I teraz, Szanowni Państwo, poddaję pod głosowanie porządek obrad 8 sesji Rady Miejskiej w Wisławku Warmińskim wraz z poprawką. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem porządku obrad wraz z poprawką, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że porządek obrad wraz z poprawką został przyjęty jednogłośnie. Punkt. Aha, tu chyba jest ten błąd. Nie piąta, to siódma. Dobrze. Punkt trzeci porządku obrad jest to przyjęcie protokołu nr 7 łamane na 2015 z poprzedniej sesji. Tradycyjnie protokół znajdował się w biurze rady. Mieliście Państwo możliwość zapoznania się z jego treścią. Teraz zapytam, czy macie Państwo uwagi do protokołu nr 7 łamane na 2015 z poprzedniej sesji? Uwag nie widzę. W takim razie kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem protokołu nr 7 łamane na 2015 z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 22 kwietnia 2015 roku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że protokół nr 7 łamane na 2015 został przyjęty jednogłośnie. Punkt czwarty. Jest to sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie od poprzedniej sesji. Z materiałami otrzymaliśmy sprawozdanie pana burmistrza. Mieliście Państwo możliwość zapoznania się z treścią. I przechodzę w takim razie do punktu piątego. Jest też dyskusja nad sprawozdaniem burmistrza. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Proszę o zadawanie pytań w związku ze sprawozdaniem. Proszę pan radny Moroz.
Chciałbym w zasadzie tylko się upewnić. Punkt szósty to jest w sprawie zawarcia umowy z zakładem instalatorsko-elektrycznego w Gdańsku na wykonanie dodatkowych punktów świetlnych na ulicy Astronomów. Gdyby pan burmistrz tylko tak przypomniał dokładnie, co tam chodzi, to dosyć spora kwota jest.
To jest ustawienie dodatkowych punktów świetlnych lamp na terenie garaży, koło garaży na ulicy Astronomów. Jest to projekt wpisany w inwestycje, które miały być zrealizowane w tym roku i jest realizowany.
Proszę bardzo. Proszę pani.
Dwa pytania do pana burmistrza. Chodzi o dostanę sceny plenerowej. To jest napisane na dostanę sceny plenerowej. Czy chciałam się upewnić, czy to jest, ta scena jest kupiona na własność, czy to tylko sezonowo dostarczamy na dostanę? I drugie pytanie może od razu zadam. W związku ze spotkaniem 14 maja w Warszawie z Piotrem Żuchowskim, z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego. Jaki cel był tego spotkania i co ustalono, jeżeli chodzi o nasze miasto?
Co do pierwszego, to tak, to jest kupiona, podest sceniczny kupiony na własność.
Za
31 tysięcy. Który będzie, myślę, użytkowany przez wiele lat. Co do drugiego spotkania, było to spotkanie związane z omówieniem spraw związanych z budową amfiteatru oraz głównie z zadaszeniem, ponieważ kwestia konserwatora zabytków, który nie wyraził zgody na to, żeby zadaszenie naszego amfiteatru było stałe, raczej optuje nad zadaszeniem ruchomym. I ten projekt, bo różne projekty otrzymaliśmy od biura projektowego, wstępne takie projekty wskazują na możliwość zamontowania i stałych, i ruchomych. Ze względu na to, że zdaję sobie sprawę, że ruchomy dach wymaga konserwacji i przeglądów dalszych i może być dla nas w przyszłości kosztem znacznym, obgadałem tą kwestię z panem wiceministrem. To był jeden temat, który omawialiśmy. Najprawdopodobniej na początku czerwca, do 15 czerwca zostanie ten problem nas przedstawiony na forum, na zebraniu, które co kwartał są w ministerstwie, a dotyczą tej budowy czy rozwiązań związanych z budowaniem nowej infrastruktury przy infrastrukturach zabytkowych. To jest jeden temat. Drugi temat to rozmawialiśmy o promocji naszego miasta oraz szczególnie o zamku. Szczególnie o zamku oraz o tym, że został nasz zamek wpisany do takiego projektu wieloletniego, wskazującego na kilka najważniejszych dla historii naszego państwa miejsc zabytkowych i tutaj poinformował mnie pan minister, że zamek nasz został przewidziany do tego projektu. Jest to wieloletni projekt, który ewentualnie w przyszłym roku będzie miał swoje skutki początkowe w postaci imprez, które będziemy mogli tutaj zrobić. Bliższych szczegółów też nie bardzo mogę powiedzieć, ponieważ nie są to jeszcze zaakceptowane imprezy czy działania. No i w zasadzie to wszystko.
Proszę bardzo, pan radny Guzon. Panie burmistrzu, chodzi mi o punkt 4 i punkt 9 sprawozdania. Tam są duże kwoty. Chodzi mi o audyty zewnętrzne, ale inwestycji, które nie zostały dokończone, czyli renowacja letniego pałacu Oranżerii i budowa i zakres wyposażenia do budynków struktury rekreacyjnej przy ulicy Bartoszyckiej i Barwowej. Czym to jest podyktowane, te audyty, jeżeli nie jest to skończone i o co tu chodzi?
Proszę. Jestem wymagany przez Urząd Marszałkowski, instytucję zarządzającą. To weryfikuje się poprawność przeprowadzanych przetargów. Czy wszystkie te zamówienia publiczne... Tak. I to, żeby potwierdzić, że te wszystkie procedury były prawidłowo przeprowadzone.
Dobrze, dziękuję. Proszę. Proszę bardzo.
Proszę, panie radny.
Ja zajmę to wszystko czasu panu burmistrzowi. Pytanie moje odnosi się do punktu 14. Dotyczy punktu 14. Wieczystycia gruntów na strefie przemysłowej. Odbył się już drugi przetarg, tak? Ceny poszły zdecydowanie w dół, wywoławcze, bo nasze blisko 40%, w związku z tym nadal nie ma chętnych. No i teraz moje pytanie w związku z tym, co pan burmistrz wcześniej, że tak powiem, obiecywał, że będzie się starał o inwestorów, jak to tutaj kształtuje, czy ma pan pomysł na to, jak rozwiązać ten problem? To jest jedna rzecz. Drugą, widzę, że się odbywają przetargi na zbycie i działek w centrum miasta. Działki się sprzedają, natomiast to bardzo, że tak powiem, zadziwiło mnie z punktu 17 ogłoszenie przetargu na działkę przy ulicy Krzywej. No, średnia cena za metr 521 zł, no to nie wiem, czy sprzedamy przy takiej cenie. I ostatnie takie zapytanie, punkt 22, 23, 24. To dotyczy sprzedaży udziałów na ośrodku w Kłębowie. Udziały zostały sprzedane, wszystko fajnie. Natomiast jak wygląda sprawa z regulowaniem płatności przez gminę miejską opłat na rzecz utrzymania terenu, czyli sprzątania, koszenia, opłaty za wodę, opłaty za... To są opłaty za części wspólne, czyli tam, gdzie gmina również ma swoje udziały. Tak.
Co do punktu 14. To tak, obiecałem, że będę wykonywał pewne czynności związane z pozyskiwaniem inwestorów na strefę ekonomiczną. Po tym, jak złożyłem ślubowanie, zostałem burmistrzem, wykonaliśmy podziały działek. Wykonaliśmy dość mocną promocję odnośnie strony internetowej. Założyliśmy Facebook, przygotowaliśmy w 3 językach ofertę inwestycyjną. Przygotowaliśmy szereg ofert inwestycyjnych i wysyłamy za każdym razem, kiedy robimy jakieś przetargi na strefie, wysyłamy bezpośrednio do potencjalnych inwestorów, czyli do firm z branży spożywczej, meblowej, przetwórstwa spożywczego, meblowego i staramy się tutaj pozyskiwać tych inwestorów. przeprowadziłem dwie konferencje z udziałem przedsiębiorców. Także prowadzę szereg rozmów z przedsiębiorcami z różnych części Polski, a także sam byłem i w Krakowie na konferencji samorządów europejskich, gdzie zostawiałem oferty inwestycyjne, a także przeprowadziłem kilka rozmów. Oczywiście deklaracji na chwilę obecną jeszcze nie mam żadnych. Dlaczego się nie sprzedają? Wykonałem też właśnie te dwie czynności związane z sprawdzeniem, co jest przyczyną tego, że nasze działki nie chcą iść, nie chcą być zakupywane. Zmieniłem, sądząc, że może być to cena. Zmniejszyłem wartość działki o 40% od wartości pierwotnie wycenionej działki. Okazuje się, że jednak nadal nie ma oferenta. Także pozostawiając te wszystkie inne czynności, które nadal są w zasięgu działań naszych, czyli dalsza promocja naszej strefy ekonomicznej w internecie, na Facebooku oraz wysyłanie ofert inwestycyjnych, przekazywanie dla bezpośrednich inwestorów, nadal prowadzę rozmowy z potencjalnymi inwestorami. Powiem szczerze, że w ciągu miesiąca kilka takich rozmów przeprowadzam i mam nadzieję, że przełamię ten impas. Taką mam nadzieję i będę dalej nad tym pracował, nie ukrywam. Też wystąpiliśmy o rozszerzenie naszej strefy ekonomicznej o 3 hektary, jest to przy Olsztyńskiej. Jest to też działki, które są niedaleko o poprzednie tej obecnej strefy. Dlaczego wystąpiliśmy, jak nie możemy sprzedać tych, co mamy? Ponieważ jednym z przyczyn, które dotychczas zdołałem zdiagnozować w wyniku przeprowadzonych rozmów, jest niezbyt korzystne ukształtowanie terenu, które wymaga makronivelacji, czyli nakładów inwestycyjnych ze strony tych, którzy by chcieli zainwestować w naszej strefie. I czasami te nakłady prawie są równoznaczne z zakupem tej ziemi. Także przeprowadziłem rozmowy z już tam będącym obecnie na tej strefie inwestorem Natural Fish i jego właścicielem odnośnie tego, jak w jakim zakresie, w jakim kierunku idzie, czy będzie rozszerzał tą swoją działalność, ile miejsc pracy będzie docelowo. Po przeprowadzonych rozmowach powiem, że jest duża nadzieja na to, że jednak rozszerzy się ta jego działalność i on będzie pracował w sposób wcześniej przewidziany przez Urząd Miasta czy nasze społeczeństwo. Na chwilę obecną mamy dwie działki, które są wycenione. Jeżeli by się trafił inwestor, który chciałby przeprowadzić z nami rokowanie dotyczące zakupu tych działek, przystąpię. Jestem w najbliższych tygodniach jestem umówiony na dalsze spotkania z przedsiębiorcami, ale nie tylko z przedsiębiorcami, także jesteśmy w fazie przygotowań dotyczących konferencji następnej. Także cudotwórcą może nie jestem, ale myślę, że bardzo dużo już zrobiłem, żeby próbować pozyskać tych inwestorów. Co będzie, to się okaże. Także działania cały czas są podejmowane i nie odpuszczę sobie odnośnie tych działań dalszych. Mam nadzieję, że to zaskutkuje. Praca obecna zaskutkuje i przeszła. Zaskutkuje efektami pozytywnymi. Zobaczymy. Zobaczymy. Odnośnie punktów
wyjścia.
20. Tu jest tak, tak odnośnie.
To jest moje pytanie było przy okazji tego zbycia, tak? No skoro mamy działki, jako zmienia dobrze, to mamy się problemy w pewnym stopniu, bo tam nie znamy jaka jest historia tego głęboka, tak? Na tych działkach, jak się tak powiem, na tych działach są pewne powiązania, bo są to części wspólne. Mhm. Nina do tej pory nie wywiązała się z
karnego.
Już.
Mimo, że właściciele wszyscy ponosili opłaty.
Jest to problem wieloletni. Jak pan radny wie, i jest to złożony problem prawniczy, prawny. Także na ten udzielamy informacji i dla pana radnego też udzielimy na piśmie informacji.
Proszę bardzo, pan starosta chciałby zadać pytanie panu burmistrzowi z zarządzaniem. Jeżeli nie, zamykam dyskusję i przechodzimy do punktu następnego. Jest to uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. I poproszę przewodniczących poszczególnych komisji o wyrażenie opinii. Zacznijmy od Komisji Budżetu i Infrastruktury.
Opinia Komisji Budżetu i Infrastruktury pozytywna.
Dziękuję. Komisja Rewizyjna.
Opinia Komisji jest pozytywna.
Komisji Środowiskowej.
Opinia pozytywna.
Dziękuję. Komisji Społecznej.
Opinia jest pozytywna.
I Komisji Mieszkaniowej.
Opinia jest pozytywna.
Dziękuję bardzo. Czy macie państwo uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Proszę bardzo, pani radna.
Ja zgłaszam uwagi jeszcze na posiedzeniu komisji. Więc bardzo się cieszę, że jest z nami pan komendant. Chciałabym poprosić o kilka słów odnośnie zakupu samochodu dodatkowego. No bo słyszałam, że komendant z Warku ma oddać 4 samochody. Że nam jest jakiś wprowadzony przelicznik odnośnie ilości policjantów zatrudnionych w jednostkach i stanu taboru. Także czy jest to prawdą, że mamy oddać 4 samochody? Bo to byłoby bez sensu kupowanie kolejnego i oddawanie.
Mogę, panie przewodniczący?
Tak, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, jak państwo wiecie, ja wielokrotnie od wielu lat służby w tej jednostce staram się, jako zastępca komendanta, kilka lat jako komendant, staram się korzystać z takiego uprawnienia policji, jakim jest pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz. Mianowicie ustawa o policji daje nam możliwość wykorzystywania pewnych środków od samorządów, od instytucji, od banków w ramach tak zwanego Funduszu Wsparcia Policji, który ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwu mieszkańców. I my na ten cel staramy się te środki pozyskiwać, chociaż jak państwo wiecie, na pewno jest mi niezręcznie prosić o pieniądze jako przede wszystkim funkcjonariusz państwa, jako kierownik jednostki, którą państwo powinno finansować. Ale sami wiemy, w jakich stanach są finanse państwa i ja nie ku temu, żeby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców, ja akurat się nie ma tutaj żadnego według mnie wstydu, że proszę o pieniądze państwa dla państwa tak naprawdę, tak? Bo to dla was są te pojazdy, dla was są służby ponadnormatywne, a które my środki pozyskujemy. Odnośnie, żeby tutaj może nie przedłużać, bo kiedyś, jeżeli państwo pozwolicie, ja bym chciał się z państwem też umówić radnymi na komisji, jakbym chciał parę spraw też z bezpieczeństwa poruszyć. A dzisiaj tylko bym chciał się powiedzieć na temat pojazdów. Otóż odpowiadając bezpośrednio na pytanie pani radnej, w każdej instytucji, myślę, publicznej istnieją pewne normatywy, które mówią, ile mniej więcej pojazdów, sprzętu powinno być na wyposażeniu danych jednostek policji, straży pożarnej czy innych. My też takie normatywy mamy i one mówią, ile pojazdów powinniśmy mieć. Często jest tak, że tych pojazdów jest mniej lub więcej, to też zależy od tego, ile na przykład dany komendant czy dana jednostka komisariat czy komendant powiatowa jest w stanie na przykład uzyskać od samorządów. I my dość regularnie od samorządów naszego powiatu czy samorządu powiatowego czy poszczególnych gmin czy miasta przez lata takie środki pozyskiwaliśmy i z tego między innymi wykupowaliśmy pojazdy. Niestety kilka lat temu skończyła się ustawa o modernizacji policji i od tamtej pory tak naprawdę wymiana sprzętu jest tak naprawdę zerowa i gdyby nie te zakupy tak zwane sponsorowane, gdzie 50% kosztów ponosi policja, a 50% kosztów danej jednostki pozyskują z samorządów lokalnych, to żadnych pojazdów byśmy nie wymieniali. Prawdą jest to, że w pewnym momencie flota się już tak zestarzała, że na nas nasi przełożeni wymuszają wręcz, żebyśmy my stare pojazdy złomowali słusznie, ponieważ koszty wielu tych naprawdę pojazdów przewyższają tak naprawdę już momentami ich wartość. I my, mimo że utrzymujemy stan pojazdów niezbędny dla tego funkcjonowania naszej jednostki, który akurat nie do końca jest nawet wyższy niż normatywy, które mieć powinniśmy, ale to często jest tak, że zwłaszcza w jednostkach małych te normatywy nie do końca spełniają oczekiwania, bo gdybyśmy mieli liczbę pojazdów taką, jak przewidują nam normatywy, to byśmy nie mogli funkcjonować, powiem Państwu, tak? Tych pojazdów jest po prostu za mało i to są normatywy dobre dla pewnych schematycznych, dużych jednostek. My w tym roku planujemy i planowaliśmy co roku tylko wycofanie tych pojazdów, których nie jesteśmy już w stanie naprawić, których wartość już naprawy przekracza pewne ich wartość rzeczywistą, dlatego, żeby jak coś już nie opłacalne, nie będziemy tego robić. No, staramy się te nawet pojazdy stare, które były, utrzymywać mimo tego, że one są stare. Mamy na Komisariat Policji w Ornecie, Komendę Powiatową w Widzbarku, na 21 pojazdów, 7 pojazdów o wieku 10, 11, 12 lat. Więc to są pojazdy, które powinny być już dawno wycofane. Mimo tego my je utrzymujemy jeszcze, pozyskujemy na ich naprawę, między innymi środki, tutaj głównie od starostwa powiatowego, które do naszej dyspozycji są, nawet jeżeli policja nie jest w stanie ze względu na niewystarczający budżet w danym momencie naprawić, to my te samochody naprawiamy. W tym roku wycofaliśmy 2 pojazdy. Był to jeden pojazd, który podlegał kasacji już, ponieważ był po zdarzeniu drogowym w Ornecie, więc został wycofany nie do naprawy. Wartość przewyższała znacznie te wszystkie koszty. I jeden pojazd, który się po prostu rozpadł. Na ten rok na razie nie przewiduje wycofania żadnego pojazdu, chyba że któryś z tych starych właśnie, który przetoczyłem, 6 pojazdów typu Deulano, typu Opel Astra, Opel Corsa, to takie pojazdy chyba ze 4 mamy, stary Volkswagen T4, to jeżeli któryś z tych pojazdów padnie, to my go po prostu już naprawiać nie będziemy, bo nie będzie za co, nie będzie dopłacany. Dlatego ja nie mam innej możliwości tak naprawdę, bo nie mam gwarancji, że uzyskam z centralnego doboru pojazdów, dostanę na następny rok jakiś pojazd, bo o tym nie wiem, nie ma żadnych gwarancji. Więc ja nie mam innej możliwości, jak prosić samorządu o to, żeby spróbowały z własnych środków finansować zakup takiego pojazdu. W zeszłym roku udało nam się 2 takie pojazdy zakupić z pieniędzy starostwa, z pieniędzy dla Komisariatu Policji w Ornecie, z pieniędzy właśnie gminy Orneta, gmina Lubomino, gmina Lidzbark. Takie 2 pojazdy zakupiliśmy. W tym roku jeszcze mi brakuje do zakupu pojazdu właśnie te 4,5 tysiąca i taka prośba do Państwa, jeżeli była taka możliwość i wola, to prośba o przekazanie środków tych brakujących na fundusz wsparcia. Jeżeli takiej możliwości nie będzie, ja to rozumiem, my tylko prosimy. Ja mogę tylko prosić Państwa, tak? Natomiast to nie jest samochód przeznaczony dla komendanta. Ja przez wiele lat, zresztą Państwo wiecie, chodzę pieszo po mieście, rzadko używam samochodu, nawet używam swojego prywatnego, jeżdżę. To nie do komendanta samochód, tylko do potrzebnych celów. Jak tego przeznaczyć do służby ruchu drogowego, ponieważ zwiększył nam się stan etatowy służby ruchu drogowego i niestety w tym roku prawdopodobnie będę musiał wycofać jeden pojazd, ponieważ jest teraz na diagnostyce, prawdopodobnie jest wartość naprawy silnika, który padł, przekracza wartość tego pojazdu i samochód nie będzie naprawiony i będę zmuszony ten samochód przeznaczyć dla ruchu drogowego, chociaż miał być zupełnie gdzie indziej. To jest niestety nasza szara rzeczywistość. Ja mówię, tak bym prosił jeszcze pana przewodniczącego o najbliższym czasie o możliwe spotkania z Radą. Chciałbym o problemach bezpieczeństwa generalnie porozmawiać o tym i myślę, że wtedy szerzej na inne tematy chętnie udzielę informacji. Bardzo dziękuję.
Dziękuję panie komendancie. Oczywiście umówimy się, spotkanie na temat bezpieczeństwa. Proszę bardzo, czy jest
proszę pan komendant, chodzi jeszcze na ktoś, bo dzięki temu zadowolę jeszcze konsulentę, ale nie ma panu komendancie, tylko panie burmistrzu, jeżeli pan pozwoli, to jeszcze chciałem zadać panu pytanie. Chodzi o kwotę 93 tysięcy złotych na sporządzenie projektu budowy budynku 32-rodzinnego. Pojawiły się na komisjach takie dość enigmatyczne odpowiedzi na pytania, które były zadawane, między innymi czy będą to mieszkania socjalne, czy będą to mieszkania komunalne. Ja chciałem się dowiedzieć, czy źródłem finansowania, a konkretnie 30% dotacji, bo chyba o takiej mówimy, jest rządowy program wspierania budownictwa socjalnego i komunalnego. Chodzi o ten program, tak?
Powiem tak, że tak, owszem, on jest sam raz tutaj wspierany poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego. Nie.
Ale chodzi o ten program.
Tak, o ten program chodzi.
To teraz w związku z tym, że z tego co się dowiedziałem, można aplikować o te 30% bezwzględną dotację, ile oczywiście nie będzie mowy o sprzedaży, prawda? Bądź o zmianie funkcji czy przeznaczenia tego budynku. Chciałem zapytać, bo wiem, że w marcu była pierwsza tura składania wniosków aplikacyjnych. Jeżeli chodzi o kolejną, to jest ona jesienią. Dokładnie do rzeki, między 1 a 30 września trzeba takie wnioski aplikować. Czy ta kwota 96 tysięcy złotych to jest kwota przeznaczona właśnie na stworzenie takiego wniosku czy tak projektu?
Znaczy to jest ten raz przeznaczona na projekt i chyba na projekt, tylko na projekt, na sam projekt. A wniosek sami aplikujemy, także wnioski sami przygotujemy, bo tutaj jesteśmy w stanie przygotować wnioski. Oczywiście projekt musimy zleć.
I już jeśli rozumiem, że w tej sesji wrześniowej ten wniosek będzie złożony. To bardziej o pracowników ratusza, a nie o firmę zewnętrzną, która ten wniosek przygotuje.
Nie, wniosek przygotujemy sami. Do tego projektu konkretnie.
I ostatnie pytanie dotyczące tej kwestii. Skąd pan burmistrz będzie na 70% na pokrycie dodatkowych kosztów, które miną się włożyć w własnej środki? Czy będzie to wiatr, czy jakaś inna forma finansowa?
Znaczy po wykonaniu projektu sam raz trwałość tego projektu, czyli przygotowanie, czyli możliwość wykorzystania tego projektu do ewentualnej pozyskania funduszy jest dwuletni do tego, tak? Trzy lata do tego. Tak, jeżeli jesienią będziemy mieli środki i będziemy mogli już aplikować w jesiennym okresie, to będziemy aplikować już w jesiennym okresie. Jeżeli nie, przeniesiemy to na następny rok budżetowy. I będziemy aplikować wtedy wiosną.
No dobrze, dziękuję. Czy my jeszcze kredyt? Czy to 70%
było? Nie patrzymy tutaj na kredyt.
Na chwilę obecnie nie zajmuje tego.
Czyli mamy środki zaplanowane w budżecie?
Tak, tak.
Na 2016
rok.
Właśnie tego nie brakowało, dziękuję.
Proszę bardzo, proszę bardzo.
Komisji była mowa o nadwyżce w budżecie ponad 3 miliony. Chciałabym się dowiedzieć. 300 tysięcy. Chciałabym się dowiedzieć, skąd powstała ta nadwyżka.
Proszę Państwa, nadwyżka powstała, ponieważ były planowane środki na drogę krajową na numer 51. I jest tak, że jeżeli środki nie zostaną wykorzystane, one wchodzą na wydatki niewygasające. No niestety ktoś nie dopatrzył się i one nie weszły na te wydatki niewygasające, więc zostały powiększyły tak jakby wynik finansowy poprzedniego roku. On jak wynosił 1 700 000, strata powinna wynosić ponad 2 miliony. I z tego względu to są właśnie te dodatkowe środki, które nie zostały w tamtym roku przekazane na wydatki niewygasające.
A jeszcze mam pytanie, czy był już jakiś zwrot, jeżeli chodzi o nadwyżkę z rozliczenia funduszy inwestycyjnych i środków unijnych? Konkretnie chodzi mi o halę sportową i stadion.
To znaczy tak, no my otrzymujemy dotacje, ale końcowe rozliczenie inwestycji nastąpi po zakończeniu. I wtedy będziemy wiedzieli, czy nam z tego planu, który był, coś zostało. I wtedy będziemy mogli przenieść. W tej chwili nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo nie zostały, żadne inwestycje nie zostały zakończone. Jak została inwestycja, zakup środka podestu scenicznego został skończony i była kwota 50 tysięcy, a wydaliśmy 31, to automatycznie te 19 tysięcy zdjęłam. Tak samo przy inwestycjach, przy wszystkim, co się kończy, przy rozliczeniu środki zostają i zostają gdzieś tam zagospodarowane. No w tej chwili nic takiego żeśmy nie zakończyli.
Proszę bardzo, czy jeszcze jakieś pani do projektu uchwały? Jeżeli nie, uwag nie widzę. W takim razie, szanowni państwo, przystąpmy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto Kto się wstrzymał od głosu? Jeden.
Jedna
osoba.
Jedna osoba.
Nie,
12
za.
Nie, tak.
Dobrze, dobrze. Dziękuję bardzo i przejdźmy do punktu następnego. Jest to projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Litwa i Warmińsku na lata 2015-2054. No i tradycyjnie już, jeżeli mamy zmiany w budżecie, to projekt tej uchwały się pojawia. Poproszę przewodniczących poszczególnych komisji o wyrażenie opinii. Komisja Budżetu Infrastruktury.
Opinia komisji pozytywna.
Komisja rewizyjna.
Opinia komisji jest pozytywna.
Komisji uzdrowiskowej. Komisji Społecznej.
Komisji jest pozytywna.
I Komisji Mieszkanowej.
Opinia pozytywna.
Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo uwagi do projektu tej uchwały? Jeżeli nie, kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta przy 12 głosach za i 1 głosie wstrzymującym. Punkt 8. Jest to uchwała w sprawie zwiększenia kwoty dofinansowania na realizację projektu pod nazwą Termy Warmińskie. Poproszę przewodniczących poszczególnych komisji o opinię.
Opinia Komisji Budżetu Infrastruktury pozytywna. Opinia Komisji Rewizyjnej jest pozytywna.
Opinia Komisji Sprawozdawczej jest pozytywna.
Komisji Społecznej jest również pozytywna.
Komisja Mieszkaniowa tutaj nie zajęła żadnego stanowiska ze względu na to, że jest jeden głos za, jeden przeciw.
Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo uwagi do projektu uchwały? Jeżeli nie, przystąpmy do głosowania. Kto z Pani, Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta przy 9 głosach za i 4 głosach przeciw. Punkt 9. Jest to uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Litwa i Warmiński działek gruntu stanowiących własność Skarbu Państwa Starostwa Litwackiego. Poproszę przewodniczących o opinię.
Opinia Komisji Budżetu i Infrastruktury pozytywna. Opinia Komisji Rewizyjnej jest pozytywna.
Opinia Komisji Uzdrowiskowej jest pozytywna.
Opinia Komisji Społecznej jest pozytywna.
I Komisja Mieszkaniowa.
Też jest pozytywna.
Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie przystąpmy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że raz jednogłośnie przyjęli tę uchwałę. Punkt 10. Jest to uchwała w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską a Powiatem Litwarskim. I poproszę przewodniczących o opinię.
Opinia Komisji Budżetu Infrastruktury pozytywna.
Opinia Komisji Rewizyjnej jest pozytywna.
Opinia Komisji Zdrowiskowej pozytywna.
Opinia Komisji Społecznej jest pozytywna.
I opinia Komisji Mieszkaniowej pozytywna.
Dziękuję. Czy macie Państwo uwagi do projektu uchwały? Jeżeli nie, przystąpmy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 11. Jest to uchwała w sprawie przyjęcia planu rozwoju lokalnego w gminie miejskiej Litwa i Warmiński na lata 2014-2020. I poproszę o opinię.
Opinia Komisji Budżetu Infrastruktury jest pozytywna.
Opinia Komisji Rewizyjnej jest pozytywna.
Opinia Komisji Uchwały jest pozytywna.
Opinia Komisji Społecznej jest pozytywna.
I opinia Komisji Mieszkaniowej też jest pozytywna, więc jeden głos za, a jeden się wstrzymuje.
Aha, czyli pozytywna.
No, pozytywna.
Dobrze, dziękuję. Czy są uwagi do projektu tej uchwały? Proszę bardzo, panie radny.
Czy tutaj pan radny, proszę na komisję, chcę pamiętam zwrócić uwagę na to, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, że ten plan no, budzi pewne wątpliwości, nie wszystkie zapisy pan rozumie, pan radny też jakby dzieliło się swoimi wątpliwościami.
Ja z kolei w tej wątpliwości żadnych co do treści nie mam. Upewnię się, że projekt planu rozwoju lokalnego, który pan burmistrz nam zaproponował w formie projektu uchwały, którą będziemy za chwilę podejmowali, to jest projekt wypracowany jeszcze przez poprzedniego burmistrza i poprzednią radę. W takim kształcie, który właściwie nie był przez pana zmieniony. Wiem, jest kilka zmian, ale generalnie no 99,9% jest to projekt planu rozwoju lokalnego. Zaraz powiem, w jakim sensie ma. Jeżeli jest to ten sam projekt planu rozwoju lokalnego, a pan radny Szymoszka też podkreślał, że jest to dosyć ważnym dokumentem, bo określa przyszłość naszego miasta na następne 5 lat i będziemy się tego planu trzymali, podejmując bardzo ważne decyzje na temat inwestycji, które będą realizowane, to zadając sobie trochę trudu i wnikliwie przestudiowałem ten projekt planu rozwoju lokalnego, który był na GIP-ie i ten projekt planu rozwoju, który dostaliśmy na płytkach CD i dostrzegłem tam jednak mimo wszystko pewne różnice, bo w poprzednim projekcie planu rozwoju lokalnego planowane działania lata 2015-2020 kończyły się na 21 planowanych działaniach, prawda? I jeżeli chodzi o projekt planu rozwoju, który pan nam zaproponował, doszły kolejne. Wydaje mi się, że tamten projekt, a nawet jestem pewny, był oparty konsultacjami społecznymi, które w wyniku zarządzania burmistrza miały miejsce. Natomiast ten projekt, który pan nam zaproponował, niestety, ale konsultacjami poprzedzone nie był. Natomiast pojawiły się tam bardzo ważne zapisy, nowe zapisy. I teraz chciałbym te zapisy pokrótce przedstawić. Otóż między innymi dopisany został punkt następujący. Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych przy ulicy Bema, Kalinowskiego i Wiejskiej. Kwota 300 tysięcy złotych. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości społecznej oraz ekonomii społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia na terenie Zmarka Walińskiego mieszkańców ulicy Bema, Kalinowskiego i ulicy Wiejskiej. 150 tysięcy. Działania integracyjne mieszkańców ulicy Wiejskiej i Bema Karnowskiego sprzyjające włączeniu społeczności 150 tysięcy złotych. Budowa monitoringu 795 tysięcy złotych i adaptacja istniejącego zabytkowego budynku wysokiej bramy i przywrócenie funkcji użytkowej. W czasach współczesnych utworzenie hostelu, kwota kolejnych 570 tysięcy złotych. Bagatela przekracza to ponad milion złotych założenia, które w tym projekcie planu rozwoju lokalnego się pojawiły w poprzednim roku. No niestety, tak jak powiedziałem, no, konsultacji społecznych tutaj nie było, mimo tego, że myślę, że beneficjentami tych działań, które pan tutaj proponuje, staliby się chętnie mieszkańcy innych ulic. Ja nie mam nic przeciwko mieszkańcom ulicy Bema, Kalinowskiego, Wiejskiej, natomiast jestem reprezentantem wszystkich mieszkańców naszego miasta i myślę, że tak jak powiedziałem, byliby oni skłonni zadać pytanie, dlaczego akurat tylko te ulice zostały wskazane właśnie w tym projekcie, który pan zaproponował. I może to jedno pytanie potem ewentualnie jeszcze w zależności od odpowiedzi, dobrze?
Pozwólcie państwo, że ja udzielę odpowiedzi. W czasie konsultacji, zakładając plany, którego nie było, przeprowadzono ankiety wykonawcy tego planu i ustalano cele strategiczne. I te cele strategiczne nie uległy zmianie, one są po kolei. Poprawa jakości życia mieszkańców. Drugi, wykorzystanie warunków środowiska naturalnego i są to opisane. A jednocześnie równolegle z tym był opracowany program miast Fitaslow, rewitalizacji społecznej miasta Fitaslow. I dlatego ten plan był nieuchwalany, bo czekano, aż będzie zamknięty program miast Fitaslow. On jeszcze nie jest zamknięty. Dzisiaj byliśmy z burmistrzem na takim spotkaniu Rady Burmistrzów tych miast i okazało się, nasze założenia, które tu zresztą tu są wpisane, one zostały zredukowane i to dość poważnie. O 40% finansowo. Co nie znaczy, że je nie można zrealizować, tylko z innych środków. Same cele strategiczne założone i uwidocznione przez mieszkańców, one są uwidocznione. A poszczególne indywidualne projekty, to one są, tak jak powiedziałem, te wcześniej ustalone i oraz dopisane z miasta, z zespołu miast Fitaslow. I dlatego też między innymi te, tutaj Pan wnosił uwagę, że bardzo są unikowe te tytuły. Właśnie po to, żeby można byłoby dopasować z różnych przyczyn. Jeżeli będziemy chcieli cokolwiek zrealizować, to musimy tą inwestycję, która jest w planie zapisana, wprowadzić do budżetu. Państwo musicie na to wyrazić zgodę lub zaproponować co innego. To jest jeszcze do wyboru. To jest dopiero tylko plan, który mówi, że tak można to zrobić. Co nie znaczy, że to będzie zrobione. Oczywiście do czegoś trzeba dążyć. Ale jakie inwestycje, to dopiero w tych następnych latach, przez 5 lat realizacji, one będą tu ustalane i typowane finansowanie. Bo co z tego, że my nawet możemy sobie powiedzieć, że 5 inwestycji w roku zrobimy. Jeżeli będzie decyzja, że budynek mieszkalny, który chcemy budować, będzie ważniejszy od innych rzeczy, to będzie robiony budynek mieszkalny. I te pieniądze, te środki własne będą przeznaczone na ten budynek i na pewno w danym roku budżetowym zabraknie na jakieś kolejne zadania, które to są pokazane. W następnym roku trzeba będzie dokonać wyboru, co robimy dalej. I tak to jest. Program rozwoju lokalnego przede wszystkim, proszę Państwa, służy przy aplikowaniu środków unijnych, bo to jest dość procedura skomplikowana i urzędnicy tam pracujący badają właśnie, czy to jest tu, czy w następnym programie jest, czy dalej jest. Jeżeli nie ma środków unijnych, dobór inwestycji, które miasto będzie realizować, jest o tyle łatwiejszy, że coś wtedy spoczywa w rękach rady. Przepraszam, w rękach burmistrza i rady. Tak to wygląda. Jeżeli moje wyjaśnienie wystarczy, to dziękuję.
Właśnie nie do końca. Natomiast na pytanie chyba, to były te ulice, a nie inne. Ja rozumiem, że to jest odwołanie do planu rewitalizacyjnego i wskazali jak gdyby do drugiego obszaru, na którym składa się ulica Brama Kalinowskiego i ulica Miejska, tak?
Tak.
Rozumiem. I mimo tego, że jest to plan, ja bym nie detalizował, bo jednak plan się po coś tworzy, w związku z tym no nie można powiedzieć, że on jest tylko i wyłącznie stworzony po coś, a nie konkretnie wskazać cel utworzenia tego planu. Ale ja dziękuję bardzo. Jeszcze w takim razie mam pytanie, które jest kontynuacją tego, co w tym planie jest napisane. Bo też nawet na komisjach rozmawialiśmy o tym, że te założenia planu jak gdyby w większości chyba się podobają, bo zaakceptowali głosując za przyjęciem tego planu. Niektórzy mieli wątpliwości. I dlatego ja będąc zwolennikiem mimo wszystko treści, które się tak pojawiły, no chciałem zapytać, jeżeli mówimy o przyszłości miasta i skierować to pytanie do radnych, którzy się wstrzymali od głosów, czy też głosowali przeciwko, już nie pamiętam. Jeżeli się wstrzymali, no to rozumiem, że się z tym Państwo nie identyfikujecie, a jeżeli nie, no to jakie macie propozycje, żeby prawda, w tym planie coś od siebie zaproponować, żeby to nie była tylko wyłącznie blokada, hamowanie i torpedowanie tego wszystkiego, co w tym planie jest uwzględnione, ale żeby była jakaś konstruktywna propozycja kierunku, który nasze miasto ma przyjąć. Bardzo chętnie posłucham.
Proszę bardzo. I tak, gdyby Pan nas do tablicy nie wywołał, tak bym głos zabrał, bo Pan się skierował po prostu do mnie. To wszystko, co Pan się powiedział, dokładnie deklarowałem, bo ja się przygotowałem już na komisję na dzisiaj. Deklarowałem w poniedziałek. Sam go szczegółem, tam są dopisane punkty dotyczące miast Citas Law. Nikt tego nie musiał tłumaczyć. Wyraziłem akt dezaprobaty może brak jakiegoś przekonania w stosunku, że plan, bo to wszystko akceptuję, to Pan Makiewicz powiedział i bardzo dobrze, nawet pochwaliłem, że został dopisany, prawda, że został odklonione. Tylko kwestia jest taka, że mój sceptycyzm wynika z tego, że tenże plan generalnie hołduje wykonaniu uzdrowiska, budowie uzdrowiska. I tu się rodzą wątpliwości. Plan jest niedoprecyzowany. Wyraziłem zaniepokojenie w poniedziałek na komisjach, że w tym planie przedsięwzięcia, które są istotne i bardzo mi się podobają, są połączone z uzdrowiskiem, które budzi moje wątpliwości. I w tym momencie wątpliwości budziło, czy cały plan ma być przegłosowany pozytywnie, czy negatywnie. I dlatego się wstrzymaliśmy. Ale sceptycyzm wynika z tego, że plan tam hołduje peany, hymny na temat naszego terenu, na temat naszego klimatu, na temat naszego regionu. Bardzo fajnie to szczegółowo opisane, ale na temat uzdrowiska nie ma żadnych szczegółów. Koszt, efekt. Jakie przyniosą efekty to uzdrowisko? Bo jeżeli by widział, że uzdrowisko i plany dotyczące uzdrowiska przynoszą wymierne zyski, przynajmniej przewidywane, jest to wszystko wyliczone, w tym momencie, prawda, ja bym wiedział, czy być całkowicie za samym planem, czy oprócz uzdrowiska reszta mi się podoba. Uzdrowisko było jedynym aspektem, który powodował, że ja mam wątpliwości i dalej się nie boję, bo dalej ten plan analizowałem od poniedziałku do dzisiaj. I w związku z powyższym, to, co Pan teraz tak określił, że Fajne były propozycje. Mamy propozycje. Pan to może przedstawić. Mamy propozycje, bo chcieliśmy, żeby plan był aktualny. I zdaję sobie sprawę, tu pan Matiewicz jeszcze stwierdził jedno myślenie. W poniedziałek chyba brzmiało tak, że ten plan, dopóki nie będzie uchwalony, jak będzie uchwalony, to będzie sztywny, prawda? Sztywny. Jeżeli on nie będzie sztywny, jeżeli po uwzględnieniu naszych propozycji, które pan przedstawił kawałek, ten plan ewentualnie będzie mogli zmodyfikować za jakiś czas, jeżeli te propozycje byłyby uwzględnione i przyjęte przez radnych, wtedy, no, jestem za. Ale w dalszym ciągu wątpliwości moje nie są rozwiane, bo nie wiem, jaki jest koszt, efekt odnośnie uzdrowiska. I w tym momencie cały plan, który jest to przedsięwzięcie, dla mnie jest wątpliwy. Gdy resztę kwestii popieram, bo trzeba to realizować, bo jesteśmy dla mieszkańców. Ale czy to uzdrowisko wyjdzie bokiem po mieszkańcu, czy z korzyścią, w dalszym ciągu nie wiem. Wyliczenia, to jest dla mnie aspekt, który przyniesie dla mnie no, podjęcie już jednoznacznej decyzji. Wątpliwości pozostałe. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Podzielam to zdanie kolegi Marka Grzmiaczki. Natomiast to, no tutaj w pełni się zgadzam, tak, że jakby remont, tutaj mamy akurat modernizację energetyczną ulicy Kalinowskiego, tutaj kolega się powiedział odnośnie wiejskiej, bo tema uważam, że akurat jest tu wpisana, ale to nie wchodzi w ogóle w grę, tak? Dlatego, że tam są na ulicy Bema, są w szczególności budynki jednorodzinne.
Ale to jest mowa w tym, co zostało dopisane o Bema Kalinowskiego.
No ja właśnie mówię, dlatego ja jakby jest wpisane, tak? Ale Bema nie wchodzi tutaj w ten wpis. Fizycznie nic na Bema nie będzie robione, tak? A na ulicy Kalinowskiego uważam, że ulica ta została po prostu zapomniana przez ludzi. I generalnie z częścią planu, tak jak kolega, zgadzam się, jestem sceptyczna co do uzdrowiska, tak? Natomiast stoję murem, jeżeli chodzi o inwestycje dla odwiedzin. A był nie jeden tutaj z tych dwóch, które reprezentuję, tak? Bo Bema tak naprawdę jest wpisana, ale niczego dla tej ulicy nie można zrobić. Bo do niczego jakby nie możemy się odnieść, tak?
Ja to rozumiem, tylko mnie podkreślam, chodzi o zasadę, tak? Jeżeli tworzy się ważny dokument, jakim jest plan rozwoju lokalnego i ten dokument w pierwszej wersji poparty konsultacjami społecznymi, pada pytanie, dlaczego pojawiają się ulice te, a nie inne, które wskazałem, i pojawiają się tylko i wyłącznie dlatego, że proponuje je pan burmistrz, a nie poprzedza tych ustaleń, które się potem pojawiają w planie, na przykład konsultacjami społecznymi. Jeżeli tworzymy jakiś dokument, to chyba uczciwie jest na początku zaproponować dyskusję na temat tego, jakie to będą ulice. I jeżeli proponujemy nowe zapisy, to porozmawiać o tym, czy na przykład beneficjentami tych działań, o których mówimy, nie mogą być ulice z pierwszego obszaru rewitalizacyjnego, którą wymienić jest ich mnóstwo. One na pewno też takich działań potrzebują. I podkreślam, że mi nie chodzi o to, jakie to są ulice, tylko o zasadę transparentności, na którą później się często powołuje, i która tak naprawdę wskazywałaby taki, a nie inny kierunek działań. Konsultacje, rozmowa, dyskusja, a dopiero potem ustalenia, a nie stawienie przed faktem dokonanym w momencie, w którym, prawda, w tym momencie już mamy tę uchwałę podejmować. Tylko i wyłącznie do tego wprowadzam swoją wypowiedź. Co do planu, jestem jego zwolennikiem. Rozumiem, że za chwilę wysłuchamy, jakie są propozycje alternatywne dla uzdrowiska. Bo pan radny powołał się na to, że co prawda mamy te walory, nie nazwał pan tego tak, ja je nazwę przyrodniczo-geograficzne, kulturowo-historyczne, mamy starzejące się społeczeństwo, na które pan zwracał uwagę, czyli słabą demografię. No więc co jak nie uzdrowisko? W sposób naturalny ja się pod tym podpisuję, bo uważam, że trzeba podjąć działania, które się w ten kontekst, w którym mówimy, wpisują. Jeżeli natomiast państwo się tutaj zaproponowali, to chętnie posłucham.
Bo to jest wrażenie służb.
Nie zgadzam, że
ja chciałbym dodać, bo tak widzę, uciekło pamięci. Przecież program rewitalizacji społecznej Cytas Law, właśnie zadanie drugie Bema Kalinowskiego i Wiejskiej, były dwa razy konsultowane.
I pan radny uczestniczył.
To i było, tylko i wyłącznie jakoś ludzie się koncentrowali na słownictwie polskim, a nie skoncentrowali się na technice. Na w ogóle na merytoryce, co powinno być robione. I zrobiono koło tego konsultacje. Z konsultacji wyszło to, co wyszło, czyli wasza prośba mieszkańców została spełniona, poprawione treści i to są te treści pisane teraz do tego programu. Także nie można mówić, że nie było konsultacji.
To są to nie zależy.
Jedno i drugie było na jeszcze tam na miejscu.
No,
na
miejscu,
tak?
Tak. 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 W ściśle określonym gronie ludzi.
Ja może proszę, ja bym prosił Pani Radny, żeby Pan uściślił swoje, swoje użycie swoich słów w jakimś ściśle określonej grupie. To są mieszkańcy i proszę nazywać mieszkańców jako grupa mieszkańców, a nie ściśle określona, że grupa współpracujących ze sobą ludzi, którzy mają jeden cel. Nie, to były program rewitalizacyjny miast Cheetah Slow był przedyskutowany, przekonsultowany. Na dwóch spotkaniach, spotkania indywidualne z mieszkańcami także miałem i to uznaję jako spotkanie indywidualne też z mieszkańcami, gdzie codziennie się spotykam i rozmawiam z ludźmi, którzy byli zainteresowani ewentualnym rozwojem miasta. Następnym aspektem, czyli chodzi o transparentność, którą zarzucił Pan Radny mi, że nie ma, pomimo tego, że ja mówię, zrobiłem dwie konsultacje odnośnie miast programu inwestycyjnego miast Cheetah Slow. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, o której Pan Radny wspominał, że to taki sam program, który kiedyś był. Ale w następnych zdaniach Pan Radny mówi, że są dopisane ileś tam... Tak. Tak. Pojawiły się pewne zmiany, ponieważ ciągłość władzy zawsze jest i tak samo Państwo radni mają ciągłość władzy, tak samo i burmistrz ma ciągłość władzy. Jest program, który był przygotowany, on został zmodyfikowany w wyniku przeprowadzonych konsultacji. Nawet najpierw tych konsultacji, które były wcześniejsze, czyli tego planu rozwoju lokalnego, następnie programu rewitalizacji miast Cheetah Slow, czyli to i to wszystko zostało tutaj wskazane, czyli powiększone, zmodyfikowany plan rozwoju lokalnego. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, czyli został zmodyfikowany, nie jest to żywcem zaciągnięty z tym, że praca była i wszystkich nas, i tak samo i radnych, państwa i moich pracowników, moja praca, także zmodyfikowaliśmy i uważam, że ciągłość władzy powinna być i nie możemy odrzucać tego, co było, tylko rozwijać na bazie tego, co zrobione zostało wcześniej, jeżeli jest to dobry kierunek inwestycyjny, jeżeli chodzi o plan rozwoju lokalnego. Następnym aspektem jest kwoty, które są tu wpisane i programy. Jak dzisiaj zauważyliście, już i Pan kierownik wspomniał, jesteśmy na dalszych rozmowach, z których wynika, że nie tylko nasza gmina, ale i wszystkie gminy, które są w sieci miast Cheetah Slow, niestety musiały zmodyfikować, zweryfikować swoje plany inwestycyjne i one wpłyną na pewno na to, co będziemy mogli zrobić. To jest program, kierunek. Te kwoty, które są wpisane, są wszystkie kwotami takimi ustalonymi, takimi, które można weryfikować. Tak samo i programy, które będziemy weryfikowali. I następne 2014-2020 to jest następne 6 lat, kiedy będą nowe inwestycje, które są tu nie wpisane, które będziemy realizowali, ponieważ będzie taka konieczność społeczna. Bo my, planując na 6 lat, planujemy. Ale co będzie w naszej gospodarce, nie wiemy do końca. Dlatego i poprzedni plan był modyfikowany, były wprowadzone nowe inwestycje i tak samo tutaj w tych, tylko kierunki, strategie nie mogą się zmieniać albo mogą się niewiele modyfikować. Bo to jest istotny cel naszego rozwoju, żeby strategie zostały zachowane. A plany inwestycyjne, to są plany inwestycyjne. Czy je zrealizujemy, okaże się. Ważna jest strategia i tak uważam, tak powinno być, jeżeli chodzi o przygotowanie rozwój naszego miasta, musimy mieć strategię dalszego rozwoju, żeby skutecznie rozwijać nasze miasto i te elementy, które są związane z transparentnością. Ja myślę, że zostawię, jeżeli ktoś chce zauważyć, to zapewne zauważył, że i na BIP-ie jest szereg innych informacji, dodatkowych informacji, które może nie wszystkich zadowalają, ale już jest na pewno dużo więcej informacji, które są udzielane przez urząd. I jeżeli chodzi o spotkania z mieszkańcami, Oprócz tych spotkań, które były związane z rewitalizacją, były także spotkania z przedsiębiorcami. To są też konsultacje społeczne, o których mówiłem. Dlatego ja uważam, że ta transparentność i konsultacje społeczne są cały czas realizowane. Także to bym chciał wyjaśnić odnośnie tej weryfikacji, zmiany, dodaniu pewnych rzeczy, bo myślę, że to są istotne sprawy, które powinni mieszkańcy wiedzieć.
Jeszcze poza tym, jeżeli chodzi o te państwo, panie burmistrzu, długo panu nie wiem, do czego mam się odnieść, ale po pierwsze ścisłość, jedna grupa to mieszkańcy, ja wiem, to jest synonim, więc ja pozwalam sobie używać jednego i drugiego sformułowania, a po drugie, jakby w tej drugiej odpowiedzi, ja zauważam na pewien paradoks, bo pewnie, że ciągłość władzy jest potrzebna, ale nie wtedy, kiedy ona opiera się na 99,9% tego, co zostało opracowane w poprzednim projekcie planu rozwoju i w tej chwili jakby jest kontynuowane. Więc no, z jednej strony to taki relatywizm, że jest kontynuacja władzy, a z drugiej strony można ostatnim uczynić pytanie, po co było tę władzę zmieniać. Jest to wola większości. Ja się, że tak powiem, z tą większością zgadzam, utożsamiam i identyfikuję. Natomiast mam prawo, mam nadzieję, że wyrazić na ten temat swoje zdanie i zasugerować tutaj wszystkim, nie tylko zasugerować, ale podkreślić, że ten projekt planu rozwoju lokalnego i wszystkie założenia, które w nim się pojawiły, to są założenia, które po prostu zostały zdjęte, mówiąc kolokwialnie, z poprzedniego burmistrza i poprzedniej Rady Miasta. I dlatego między innymi też do radnych, którzy mają zdanie, adresowałem pytanie, jeżeli pan burmistrz się przychyla do tych działań, do kierunków, które tutaj są w planie projektu, w projekcie panu wskazane, a państwo macie jakieś na ten temat inne zdanie, to chciałbym bardzo chętnie i zainteresowanie wysłuchać państwa propozycji. W którym kierunku ma pójść miasto, żeby to była propozycja bardziej alternatywna dla tej zasadna, którą tutaj forsujemy.
Dobra, proszę bardzo. Proszę bardzo.
Ja bym chciał w związku z tym dyskusją złożyć jakiś wniosek formalny i ewentualnie to, nie ewentualnie, przegłosować to. Chciałbym wnieść 4 nowe punkty w planowanych zadaniach. W punkcie 2.8 realizacja zadań, 2.8.1 planowane zadanie inwestycyjne 2014-2020. Punkt tej woli wyjaśnienia. Zaraz przejdę do tych punktów. No oczywiście tutaj takim może kościół niezgody to dużo powiedziane, ale ta budowa infrastruktury uzdrowiskowej to jest koszt 30 milionów złotych. To jest największa inwestycja planowana w tym okresie. No i my z kolegami i z koleżanką tutaj no, mamy wątpliwości co do formy wydatkowania tych pieniędzy w tym sensie, że nie jest przygotowany, że nie ma żadnej przygotowanej analizy ekonomiczno-społecznej, która by uzasadniała wydatkowanie tak ogromnej sumy. Dlatego też pierwszy punkt, jaki bym chciał tutaj wnieść do planowanych zadań i zabezpieczyć ewentualne jakieś pieniądze na to, czyli analiza taka ekonomiczno-społeczna do uzdrowiska. Kwota 50 tysięcy złotych to jest 0,2% całego planowanego przedsięwzięcia. To jest, uważam, kwota, którą można ponieść, która by w jakiś sposób udowadniała zasadność wprowadzenia tego pomysłu. To jest pierwsza rzecz, którą bym tam chciał zrobić. To miało być finansowane z budżetu gminy. Być może uda się to w dalszym procesie również jako środki kwalifikowane dla funduszy Unii Europejskiej też tam zamieścić. Na dzień dzisiejszy z budżetu gminy. Kolejnym takim punktem, może jeszcze tutaj kwoli wyjaśnienia. To nie jest tak, że jesteśmy tu już szczególnymi przeciwnikami tego uzdrowiska. Po prostu nie mamy pewności, tak? I na tym nam najbardziej zależy. Jeśli się okaże, że to uzdrowisko jest niezbędne na Litwa, jeśli to się okaże, że być może jakimś cudem, chociaż to jest już dzisiaj wątpliwość, to będzie poprawiało demografię, bo nam chyba zależy to jako radnym na tym, żeby poprawiało tą demografię, a nie pogarszało. Rozumiem, że mówię to w ten sposób, że starzejące się społeczeństwo jest pogorszeniem demografii, tak? A nam zależy na tym, żeby tych młodych ludzi, tu przewodniczący rady wspominał na komisjach, że jest dużo młodych ludzi, którzy chcą się kształcić w tym zakresie rehabilitacji. Może taka analiza to udowodni, proszę bardzo.
Dlatego też jesteśmy zwolennikami, aby taki dokument powstał. I może się okazać, że jednak zaczną ci młodzi ludzie chętnie tutaj zostawać, chętnie podejmować tą pracę. Tylko czy te planowane 50 czy 80 miejsc pracy, czy to wyczerpie nasz plan? A być może trzeba bardziej zunifikować te działania ze strefą ekonomiczną. Może w strefie ekonomicznej uda się też to jednak, że tak powiem kolokwialnie, rozruszać tą strefę ekonomiczną. Dzisiaj pan radny Moros podnosił tą kwestię, że no jednak nie widzimy tych chętnych na zakup tych działek. Tak? Ale burmistrz zapewniał, że prowadzi wszelkie prace, działania i starania, aby tą strefę naszą rozpromować i być może się uda tutaj tych inwestorów sprowadzić. Ja tutaj chciałbym jeszcze się odnieść do słów pana Przemka, radnego. Mówimy tutaj o pewnej geografii, o tym, że Lidzbark jest daleko, jest nie najlepiej położony geograficznie. No wokół nas jest dobre miasto, gmina Dobre Miasto i gmina Bartoszyce. Tamte strefy ekonomiczne działają. Mi się wydaje, że to jednak jest tylko problem pewnej promocji i zaangażowania nas, radnych, i zaangażowania władzy wykonawczej do tego, aby tą strefę uruchomić. Pierwszy punkt. Analiza ekonomiczno-społeczna dla uzdrowiska. Kwota 50 tysięcy złotych z budżetu gminy. Kolejnym takim punktem, już poza tematem uzdrowiska, rewitalizacja placów zabaw na miarę XXI wieku. Chciałbym, żeby zostały zabezpieczone 500 tysięcy złotych przez okres tych 5 najbliższych lat, z 16, 17, 18, 19 i 20 rok. Z moich tam analiz wynika, że za tą kwotę moglibyśmy rocznie dwa place zabaw naprawdę zrewitalizować na najwyższym poziomie. I oczywiście tu nie dotyczy to tylko placów zabaw na terenach miejskich. Są różne tereny, różni właściciele mają place zabaw i tu należałoby doszukiwać się współpracy z tymi jednostkami, że tak powiem, czy podmiotami. Trzecim punktem to miałoby być tutaj ze względu bezpieczeństwa, to może potwierdzi moją opinię pan komendant Straży Policji. Jest jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc w Lidzbarku Warmińskim, skrzyżowaniu ulicy Wyszyńskiego i Orła Białego. Tam wiem, że były jakieś tam problemy ze stworzeniem ronda. Tam geometrycznie ono się tam nie mieści. Jednak ja myślę, że tam trzeba nad tym pomysłem pracować. Pewnie rondo byłoby najlepsze, chociaż niektórzy się projektanci na ten temat wypowiedzieli. To oczywiście jest zadaniem Generalnej Dyrekcji Drogowych i Autostrad. To jest oczywiście w ciągu drogi 51. Jednak byłoby bardzo dobrym naszą inicjatywą, gdybyśmy w ramach tutaj tej dobrej współpracy i początku tej współpracy z Generalną Dyrekcją dostarczyli im po prostu projekt. Czyli wnoszę o to, żeby wpisać się jako trzeci punkt. Dokumentację projektową budowy skrzyżowania ulic Wyszyńskiego i Orła Białego. Z budżetu miasta powinno być to finansowane 100 tysięcy złotych. Wydaje mi się, że byłoby to dobre rozwiązanie. Czwartym takim bardzo ważnym i to już znacznie bardziej kosztownym, czego nie doszukałem się w tym planie, jest remont ulic i budowa ciągu pieszo-rowerowego wiodącego z Astronomów na Wielochowę.
To jest w planie, czy to przecież jest w planie. Na 15, 20, 2017 bodaj środki, przez Panie Komisji Ukrainy, jest chyba nowa.
Oczywiście.
To rozpisane, to jest projekt i rozpisane.
Zadanie, ja tam tego się nie doszukałem. No dobrze, może coś przeoczę. Jeśli jest, nie ma problemu. Dotyczy to trzech tych punktów, które powiedziałem. Chciałem podać pod głosem.
To ja jeszcze, jeżeli mogę, pan poseł, no tak, na pytanie odpowiedzi nie uzyskałem niestety. Niestety, bo ja pytałem o to konkretnie, co macie do zaproponowania, jeżeli chodzi o kierunek nie wynikający z tego, co wynika z planu rozwoju lokalnego. No i no niestety jestem nieusatysfakcjonowany, no bo niestety tej odpowiedzi nie uzyskałem. Jeżeli nie to, to za mnie.
Nie, to... No, to nie jest takie proste.
To teraz się zaczyna robić akademicka dyskusja.
Nie, powiedziałem tylko o tym, że nie jesteśmy pewni co do tego uzdrowiska i ta analiza nas upewni. Po analizie będziemy wtedy podejmować różne czynności, tak?
Dobra, kolejny. Proszę, pan radny Pasterna.
Ja chciałem tylko zapytać, czy plac zabaw będzie sposobem na zatrzymanie tu młodzieży lub jakimś sposobem na więcej miejsc pracy lub jakieś skrzyżowanie? My mamy plan na uzdrowisko, na terny i mamy zagospodarowane strefy przedsiębiorczości, na które nikt nie jest zdecydowany. Takie strefy, panie burmistrzu, są w samym województwie, na tak bardzo takich podobnych warunkach.
W całej Polsce.
I to nie jest nic, co my możemy zaoferować tak wielkiego. Musimy szukać jakichś rzeczy takich niszowych, takich właśnie jak uzdrowisko, coś, co będziemy mogli zaoferować, gdzie tego nie ma. Strefa ekonomiczna, panie burmistrzu, jest prawie w każdym małym miasteczku województwie, także tutaj rywalizacja jest bardzo duża, ale widzę, że dalej nie mamy, no, my mamy uzdrowisko do zaoferowania, a państwo, no, nie znaczy nic.
Dlatego na tym, żeby zarezygnować, to też jest to
uzdrowisko. Proszę bardzo.
Taki formalny wniosek do pana przewodniczącego, żeby tego typu dyskusje nie miały miejsca na sesjach, tylko komisja. Bo to jest, koledzy mogli się 10 razy do tego przygotować, dostają wcześniej materiały sesyjne, można powołać komisję, a sesja nie jest
otwarta. Ale właśnie, mieliśmy 2 dni temu posiedzenia komisji i z waszej strony nie padł żaden jakiś konkretny wniosek, że na ten temat będziemy dyskutowali. Dlatego ja uważam, że takie akademickie dyskusje w tym momencie na sesji, tak jak pan radny zauważył, nie mają najmniejszego sensu. Teraz mamy projekt konkretnej uchwały do przegłosowania. A teraz tak, jeżeli, przepraszam, teraz to, co państwo złożyliście, to jest wniosek formalny?
Tak, jest to przegłosowanie.
Dobra, w takim razie, jeżeli jest to wniosek formalny, poddaję wniosek formalny składający się z tych 3 punktów. Przedstawionych przez pana wiceprzewodniczącego Andrzeja Kabałę. Poddaję wniosek formalny pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę o podniesienie ręki. 1, 2, 3, 4. Kto jest przeciwny?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Kto się wstrzymał od głosu? Przy 4 głosach za, 8 głosów przeciwnych i 1 głos wstrzymujący się. Stwierdzam, że wniosek został odrzucony i w takim razie poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu rozwoju lokalnego gminy miejskiej Lidzbark Warmiński na lata 2014-2020. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta przy 9 głosach za i 4 głosach wstrzymujących się. Przejdźmy do punktu 12. Jest to sprawozdanie z realizacji w roku 2014 programu współpracy miasta Izba Kawalin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami powiązanymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W poniedziałek na komisjach rozmawialiśmy na ten temat. Czy ewentualnie, jeżeli macie Państwo uwagi do tego sprawozdania? Jeżeli nie, tutaj głosować nie musimy, po prostu stwierdzenie, że Rada zapoznała się i przyjęła sprawozdanie. Punkt 13. Jest to sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Stój Przedszkoli i Parku Warmińskim. Również pani dyrektor powiedziała nam kilka słów na temat właśnie tego sprawozdania. Zapytam, czy macie Państwo uwagi do sprawozdania. Jeżeli nie, stwierdzam, że radni zapoznali się i przyjęli sprawozdanie. Punkt 14 jest to ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Lidzbark Warmiński. Otrzymaliśmy pokaźny materiał i pani Barbara Krasnowska, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, udzieliła informacji. Proszę, pytam, czy macie Państwo uwagi do projektu, znaczy do oceny zasobów pomocy społecznej. Jeżeli nie, stwierdzam, że również
Ten dokument został przez nas przyjęty i dotarliśmy w ten sposób do punktu 15. Są to interpelacje radnej. Kto chciałby zabrać głos w celu złożenia interpelacji? Zapraszam. Proszę bardzo, panie radny.
Panie burmistrzu, interpelacja będzie kierowana właśnie do pana w sprawie wyjaśnienia. Znaczy, chodzi mi głównie, zawsze zależało mi na tym, by działania na terenie miasta podejmowane, jeżeli chodzi o infrastrukturę, sprawy majątkowe, były czyste. W związku z tym takie sygnały od mieszkańców, ale też i moje wątpliwości. Ulica 30-lecia PRL i dotyczy moje pytanie działki przed budynkiem numer 16. To jest działka numer 8, działka numer 134. Tam powstało miejsce parkingowe dla inwalidów na osiedlu jednorodzinnym. W związku z tym moje pytanie jest takie. Na czyj wniosek powstało to miejsce i jaka jest podstawa prawna do tego, by takie miejsce mogło powstać na osiedlu jednorodzinnym, gdzie każdy ma swoje działki i dojechać może. No i jakie były względy do wydania takiej lub innej decyzji, że to miejsce powstało? No, nie musi pan odpowiadać teraz, może być. Drugie pytanie również dotyczy ulicy, a w zasadzie całego osiedla 30-lecia. A tam znowuż jest sytuacja tego typu, że w ostatnim czasie zmieniły się nośności dróg. W trakcie obowiązywania projektu wodnościekowego, który tak de facto już się zakończył i termin trwałości projektu skończył się 23 marca 2014 roku, w związku z tym już jakby możemy dokonywać pewnych zmian, jeżeli chodzi o ten projekt wodnościekowy. Natomiast jakby trwałość projektu czy gwarancja na nawierzchnię dróg cały czas jeszcze obowiązują, bo zdaje się, że kończy się to wszystko gwarancja jesienią tego roku. I pytanie moje jest takie. Wcześniej było ograniczenie do 3,5 tony na całym osiedlu. W tej chwili ograniczenie jest do 6 ton, więc na jakiej podstawie, na czyj wniosek zostało to zwiększone? Tym bardziej, że gwarancje już się kończą, tak? Teraz tak, czyli jeżeli są z tym związane właśnie gwarancje, no to czy nie utracimy tych gwarancji, póki jeszcze trwa ten projekt? No w zasadzie wiem, że takie decyzje, zmiany oznakowania, musi być powołana komisja, muszą być opinia policji. W związku z tym też chciałbym wyjaśnienie na temat, jak to się wszystko odbyło. No, i jeszcze jedna rzecz, ponieważ zmiana oznakowania to jest jedno, ale, że tak powiem, kompatybilność tego oznakowania to jest drugie. Ponieważ wyjeżdżając, jadąc od ulicy Orneckiej w kierunku ronda przy ulicy Poniatowskiej-Wolszyńskiej, nie mamy żadnego znaku wjazd na ulicę 30-lecia, żadnego znaku, który mówi nam na drodze 513. Nie mamy żadnego znaku, który mówi o ograniczonej nośności. Natomiast przy wjeździe na ulicę Gdańską stoi znak informujący, że tam jest ograniczenie do 5 ton, a nie do 6. I teraz jedne znaki mówią ograniczenie do 5 ton, a znak wewnętrzny, który stoi przy rozpoczęciu, przy kasynie, przy ulicy Gdańskiej, mówi 6 ton. W związku z tym, jeżeli komisja takowa się zebrała, to dlaczego podjęła taką decyzję, a nie inną? Dlatego prosiłbym o wyjaśnienie tych wszystkich spraw. No i w zasadzie to... Jeżeli chodzi o interpelację, to wszystko, resztę zostawiam jako wolny.
Dobrze, proszę bardzo, czy ktoś z Panów tak chciałby zadać? Proszę bardzo, pan radny.
Znaczy, chciałem się w poniedziałek, w czasie tej komisji, ja tam powiedziałem luźno wniosek, ale ja wiem, czym się różni wniosek formalny od interpelacji, dlatego chciałbym, żeby tutaj
miasto, pan burmistrz, pan ma kwatery podkowe jako interpelację. Jeszcze raz wracam się z prośbą, podkreślam, o uzupełnienie ubytków, o inaczej, o zakończenie inwestycji na ulicy Wiejskiej, która została zrobiona w pośpiechu na potrzeby wyborów i w tej chwili została pozostawiona sama sobie. Ubytki ziemi przy ulicy istnieją, trawników nie ma, ludzie narzekają, błotne, ludzie nie mają chodników, nie mają jak dojść do domu, no i ziemi i trawników. Ziemi i trawników tego potrzeba, bo nie dość, że robicie pseudo ścieżki rowerowe, nie dość, że nie ma gdzie zaparkować przy posesji, to jeszcze mamy dziury. Dziury przy budynkach. Podaję mieszkańcy, mi zadaję na to uwagę, zresztą z nimi się zgadzam. Chciałem to tutaj formalne interpelacje, nie wniosek, bo każdy chyba wie, czym się robi interpelacja wniosku. Na interpelację muszę otrzymać pozytywną lub negatywną, ale odpowiedź pisemną. Dziękuję.
Proszę bardzo, kto z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w celu złożenia interpelacji? Proszę Pani Radna.
Ja mam taką prośbę. Ja co prawda w ubiegłej kadencji zgłaszałam taki problem, ale po raz kolejny mam nadzieję, że może tym razem mi się uda coś skórać w tym temacie. Mianowicie aktualnie nie mamy żadnego parkingu przy cmentarzu, przy tym starym cmentarzu Kopernika. Powstała stacja paliw, tam ciarnia i kudo od strony szkoły, od liceum ogólnokształcącego też nie ma tam żadnego takiego parkingu. Z tego co wiem, mam nadzieję, że nic się nie zmieniło, jest działka Urzędu Miasta od strony Grunwaldzkiej. Jest tam działka Urzędu Miasta i bardzo bym prosiła, by ewentualnie może do Świąt Wielkanocnych tę działkę przeznaczyć jako parking dla osób, które przyjeżdżają na cmentarz.
Proszę bardzo, jeżeli ktoś z Państwa, proszę Pani Karnie.
Ja mam tylko takie pytanie do ministra jeszcze, ponieważ został przedłużony termin zakończenia inwestycji oranżerii, chodzi mi o oranżerię, tak? To miał być odbiór budowlany do końca maja, a rozliczenie finansowe do końca czerwca. To zostało przedłużony odbiór budowlany. Na jakiej podstawie? Bo wiem, że powinna to być ze względów nadzwyczajnych. I czy to zostało jakimś aneksem do umowy zmienione? A czy rozliczenie finansowe również zostało przedłużone?
Czyli rozumiem, że Pani Radna oczekuje odpowiedzi na piśmie, tak? Na stronę złożoną interpelację. Dobra, proszę bardzo, Pani Radna.
Ja tylko mam takie pytanie. Na poprzedniej sesji złożyłam takie zapytanie w imieniu mieszkańców do Agencji Rozwoju Regionalnego. Wpisu, który jakby został już teraz opracowany i zmieniony, na jakiej podstawie wyciągnął takie wnioski, tak? I rozumiem, że to, co się pojawiło na stronie, została odpowiedź, to jest odpowiedź, która została wskazana na stronie, tak?
No,
tak? To tylko tyle, tak? Dobrze, to jeszcze jest drugie pytanie. Został otwarty wjazd na ulicę Bema. Zostało poskazane lustro. I jeszcze moje takie pytanie odnośnie bezpieczeństwa pieszych akurat na tym odcinku. Czy w tej kwestii będzie coś robione? Nie ma tam żadnego chodnika. Ulica jest bardzo wąska. Przy mianie samochodów, dzieci wracające ze szkoły nie mają po prostu gdzie nawet zejść.
Dobra, proszę bardzo. I czy ktoś z Państwa bierze Pani się nazywa? Dobra. Szukowe to asfalty. Jeżeli nie, przechodzę do punktu następnego. Są to odpowiedzi na interpelacje radnych. Czy otrzymaliście Państwo odpowiedzi na wcześniej składane interpelacje? Proszę, Pan Radny, proszę nie przedmiotować.
W sensie, nieszczęście, nie otrzymał właśnie odpowiedzi na swoje interpelacje, prawda?
Dwa miesiące czekam na odpowiedź odnośnie kładki przy inwalidach ze strony Urzędu Marszałkowskiego. W tamtym miesiącu dostałem odpowiedź w ogóle nic nieznaczącą, że to jest powiatowe, ktoś coś wie, ktoś coś nie wie. Ponowiłem interpelację, do tej pory nie mam żadnej odpowiedzi. Kolejna interpelacja, na którą nie dostałem odpowiedzi, to dotyczące wycinki przez Agencję Mienia Wojskowego w Olsztynie Drzewa na ulicy Kromela. I także nie otrzymałem odpowiedzi na wniosek składany odnośnie szamba tego przy Dragomie, przy ciągu garażu. Nikt nie jest tym niestety zainteresowany.
Dobrze, proszę bardzo. Czy ktoś jeszcze w tym punkcie chciałby z Państwa coś dodać? Jeżeli nie, przechodzę do nas punktu następnego, to punkt 17. Wolne wnioski. Proszę, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę Pan radny nauczyć.
Ja chciałbym powrócić do tematu wiaty przystankowej, który poruszałem w poniedziałek. Chciałem się zapytać pana Makiewicza, czy ta wiata, która była do tej pory przy ulicy Olsztyńskiej, jest gdzieś na terenie miasta, kto ją przejął, czy ona się nadaje do, że tak powiem, ponownego ustawienia, w jakim jest stanie. Została ta wiata ufundowana, zakupiona przez prywatnych przewoźników, z czego się orientuję. Oni wyłożyli wszystkie pieniądze na tą wiatę, także podejrzewam, że to jest ich własność. Chciałbym również poprosić o zajęcie stanowiska w sprawie przywrócenia tej wiaty, czyli możliwości, że tak powiem, aby ta wiata wróciła na to miejsce. Kolejną sprawą, którą zaobserwowałem, był przetarg wygrany przez firmę na ogrodzenie placu zabaw przy ulicy Kopernika. Kwota przeznaczona w budżecie miasta na ten cel wynosiła 40 tysięcy. Przetarg wygrała firma oferująca 9440 zł. Chciałbym złożyć wniosek formalny, aby zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na zakup kolejnych dwóch wiat, które by się znajdowały na przystanku na ulicy Mławskiej i na ulicy Bartoszewskiej wraz z koszami na śmieci. Jeżeli by wystarczyło pieniążków, to być może na następny przystanek.
To chciałbym właśnie poprosić, żeby teraz nie żeśmy w punkcie wolne wnioski, już nie będę do żadnego głosowania. Zgłaszam po prostu wniosek.
Zgłaszam taki wniosek. No. Nie, dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
Pan radny. Może ja bym chciał jeszcze uzyskać odpowiedź, jeżeli można od pana Makiewicza.
Proszę bardzo. W
kwestii modernizacji drogi wojewódzkiej, tak? Została wiata zdemontowana. Granice poprzesuwane z racji tego, że budowa ronda spowodowała przesunięcie osi jezdni i tak dalej, i tak dalej. Ta wiata leżała, nikt z tych prywatnych inwestorów to nie był zainteresowany jej zabraniem, więc w tym zabraniu leży u nas na bazie na ulicy Dąbrowskiego. Stan jej raczej jest taki po tych dwóch takich demontażach, pierwszy przez budowlańców, drugi jak myśmy tam przewozili. To taki sobie wygląda raczej. No, oczywiście można próbować zamontować. Inna sprawa, że to wymaga zgody albo Zarządu Dróg Wojewódzkich, z którym jest po kaplicce pani ma doświadczenie, to jest droga przez bańkę. No, 6 metrów kwadratowych chodnika przez kwartał możemy załatwić. Albo z kolejarzami, bo w sumie tam jest teren dalej kolejowy. Nie mamy tam żadnego gruntu, dlatego ktoś musi nam wyrazić zgodę i pewnie trzeba to zapłacić za to. Tak to wygląda.
Ale tą sprawę, tak powiem, można w jakiś sposób zrobić, żeby to po prostu służyło mieszkańcom. Tak?
To jeżeli będzie taka decyzja, no to się wystąpi z wnioskiem o zajęcie, bo właśnie tak się nazywa, zajęcie pasa drogowego lub dzierżawy terenu od kolei, w zależności od teraz w granicach, gdzie one przebiegają szereg nie poszło.
Proszę bardzo. Terenów zielonych przylegających do terenu były kotołki na ulicy Kromela. Nikt się tym nie interesuje jak do tej pory. Chciałbym także złożyć formalny wniosek o to, żeby na sesjach byli dyrektorowie podległych do pana burmistrza placówek oświatowych. Dobrą tradycją wcześniejszych samorządów było, że oni byli obecni. Niestety na dzień dzisiejszy nie ma żadnego, nie możemy uzyskać informacji.
oraz chciałbym przekazać na ręce pana burmistrza odpowiedzi od panów dyrektorów, którą uzyskałem odnośnie akcji Polska Biega, generalizując wychodzi na to, że nie słyszeli o takiej akcji, a owocami postaci dla małych jabłek nie są zainteresowani. Ale to pan burmistrz będziemy sobie doczytać, ja po sesji to przekażę.
Proszę bardzo, sam radny.
Ja mam trzy sprawy, to w zasadzie takie porządkowe, czyli dotyczące porządku na terenie miasta. Jedna sprawa to jest kapliczka pod nazwaniem świętej Katarzyny. To jest na ulicy Bartoszyckiej 1. Kapliczka jest wpisana do rejestru zabytków pod pozycją A440 i do naszego innego rejestru spisu ewidencji zabytków. Kapliczka jest już w dosyć złym stanie. Zaniedbana dookoła, mam rozpoczęcie, już ona tam się troszkę rozwala. Moje pytanie jest tylko takie i prośba o to, by ustalić, kto jest właścicielem i ewentualnie poprosić, jeżeli to, bo to wiadomo, nic nie możemy nikogo zmusić, no tak, ale poprosić o uprzątnięcie terenu i ewentualnie o jakieś tam prace takie delikatne, żeby to się nie rozpadło, tak? I co jest to, jakiś tam zabytek. Drugi temat to jest w zasadzie dotyczy całego miasta, ale w szczególności centrum. Chodzi o place budu, które są w centrum miasta, głównie ulica Kajki, chociażby nawet tutaj jest słynna ulica Przechodnia 3, gdzie nasz budynek jest. Tam jest po pierwsze śmietnik, po drugie rosną jakieś tam dzikie chaszcze na zapleczu, na ulicy Kajki, na dawnym zapleczu PKO, zarośnięte krzakami, brud. No, to jest ścisłe centrum. Ja też pomijam, ale też te działki budowlane, które są tutaj nad Łyną. Również to jest fatalny stan. Jako przykład, co mi się może nie zdarza, rzadko zdarza, ale pochwalę chociażby tereny przy murach obronnych. Tam prace konserwatorskie były, to znaczy te archeologiczne były. Teren był rozgrzebany do tych prac, ale teraz jest wszystko ładnie uprzątnięte, tak? I generalnie rzecz biorąc innych inwestorów, to też można byłoby leciutko zdyscyplinować, żeby, no żeby dbali o ten teren dookoła. Tym bardziej, że chociażby od strony Łyny na ulicy Kajki, no tam są dosyć wysokie wykopy, a ten teren zabezpieczony jest średnio. Jednak turystów i dzieci jest coraz więcej przyjezdnych, w związku z tym grozi to również jakimiś wypadkami, za które miasto będzie musiało płacić, czyli odszkodowanie. I trzecia sprawa, nie zweryfikowałem niestety tego, dopiero dzisiaj dostałem, ale jak jutro będę miał już fotografię, także to ewentualnie tutaj dostarczę, ale chciałbym zasygnalizować. Temat dotyczy Term, a w zasadzie drogi dojazdowej do Term od strony ulicy Wiejskiej. Tam, gdzie się nawozi ziemię. Tak? Ja nie wiem, skąd ta ziemia jest nawożona. Niemniej jednak dostałem taki sygnał od jednego z moich znajomych. Ponoć ma zrobione zdjęcie, że przy tym gruzie i tym wszystkim znalazły się jakieś nagrobki. Chciałbym to też, no, żeby to jakiś nagrobek z napisem niemieckim, tak? Nie chodzi o to, żeby tego, ale generalnie też pracownicy, którzy ewentualnie prowadzą tego typu rzeczy, żeby też mieli, no znaczy byli uczuleni, tak, na takie rzeczy, bo jeżeli by się coś faktycznie takie postało, no to, no, to rozumiem, że to też trzeba by było jakoś zabezpieczyć ewentualnie, jeżeli to jest jakaś tam płyta nagrobna stara, to można przecież ją tam chociażby, nie wiem, na cmentarzu ustawić tak tylko, aby... Natomiast jeżeli będę miał potwierdzone wiadomości ze zdjęciem, bo ponoć zdjęcie jest zrobione, to ja dostarczę i tutaj... No, po prostu chodzi o to, uczulić pracowników, tak? Żeby też, no, jeżeli coś takiego znajdę, to żeby jednak to uszanowanie, a nie gdzieś tam to się wało.
Dobrze, proszę bardzo, czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pani Radna.
Jest taka kwestia. Tu Pan burmistrz może mi odpowie, bo rozpocząłem pracę, tam po prostu pomagam pewnym ludziom nad przygotowaniem kolejnej uchwały dotyczącej zmiany statutu w zakresie nadania uchwały inicjatywy uchwałodawczej mieszkańcom obywatelskiej. I to chodzi, wiem, że trwały prace nad wyznaczeniem tekstu statutu, prawda, w którym to jeden z paragrafów zawiera, prawda, także ten zapis. Czy
będziemy w stanie do przyszłej sesji jeszcze wtrącić, prawda, do zmian do statutu ten zapis, że mieszkańcy miasta mają możliwość, prawda, także, no,
Panie Radny, przecież to już zostało zgłoszone, Pani Sekretarz nad tym pracowała.
Ale Pani pracowała nad ujęciem tekstu ustaw statutu, a nie nad inicjatywą. Nie ma projektu uchwały, a ja zobligowałem się, że pomogę wykonać taki projekt uchwały. No zresztą prawie mam wyciągnął.
Z tego co mi wiadomo, to Pani Sekretarz wyznaczyła jakiś termin konkretny.
Termin już minął dwukrotnie.
Kiedy trzeba było składać poprawki, ewentualne jakieś wnioski swoje do statutu. Ten termin, jak Pan zauważył, bardzo dawno minął, ale z tego co się orientuję, bo przeglądałem ten projekt, to coś takiego, taki punkt, o którym Pan teraz w tej chwili mówi, jest zniesiony.
Ale tylko nie ma projektu uchwały jak gotowy dokument. Karta Dużej Rodziny nie, projekt uchwały obywatelskie nie, to dla kogo my tu jesteśmy? Panowie, PO się sypie. PO się sypie, a Wy zachowujecie się w tej chwili, jak nie wiem kto, no. Mamy służyć ludziom, a nie bronić, prawda? Tylko tyle chciałem powiedzieć. Jakąś inicjatywę tu występuje, jakąś inicjatywą, a Pan Przewodniczący mi te chwili tu pada od razu kłony pod nogi.
Nie, ja nie rzucam Panu pod nogi, Panie Radny, tylko po prostu Pana informuję, że coś takiego jest już opracowywane w tej chwili. Coś to tutaj Panu Wiceprzewodniczącemu mówiłem. Jak to było?
Analizowane
pod względem prawnym.
No. A ja zadałem wierzchne pytanie, gdybyś Panie prosił, by się to skończyło. Po prostu, czy zdążymy projekt uchwały wrzucić na przyszłą sesję? To było proste pytanie, a ja zostałem pouczony. No to odpowiadam.
Nie, nie pouczony. To...
No dobra, dziękuję, Panie Głosy, zabieram.
Chciałem zaznaczyć dla Pana Radnego, że ja nie jestem w Platformie Obywatelskiej.
Ale ważne, że służy mieszkańcom, a im ktoś musi przeżyć, że to ma mniejszy efekt. Ja generalnie wiem, że służa, generalnie krzyczę i
rzeczy, że dobrze sprawdzam. Szanowni Państwo, proszę bardzo, czy ktoś jeszcze chciałby złożyć, zabrać głos w celu złożenia wolnego wniosku? Spośród radnych nie widzę, może ktoś z gości zaproszonych na dzisiejsze obrady. Proszę bardzo.
Tak, mogę?
Tak, tak, proszę bardzo.
Ja bym miał pytanie tutaj do pana Radnego Żurawskiego, bo on jest takim pojemnikiem tutaj,
że tak powiem, no, uzdrowiska nazwę to, tak? Tam w tej chwili już na pewno są spore pieniążki przedsięwzięte, na pewno, tutaj na komisje, na różnego rodzaju plany, konsultacje i tak dalej. A o prostą rzecz, no, z całym szacunkiem, panie komendancie, o parę złotych na rzecz, która ma być bezpieczeństwem i która ma podnosić bezpieczeństwo, przyszedł, ja przepraszam, panie komendancie, przyszedł pan żebrać. Gdzie to powinno być oczywiste. Straż pożarna, policja, a pan cały czas uzdrowisko. Chwileczkę, ja panu nie przerywam, chwileczkę. Cały czas pan dąży do uzdrowiska. Przecież ono pogrąży miasto ekonomicznie. Pan dobrze o tym wie. Dobrze, bardzo dobrze wie, że pogrąży ekonomicznie. To nie przyniesie inwestorów. To nie przyniesie olbrzymich miejsc pracy. Proszę pana, miasta takie jak Poznań dostają dotacje na to, żeby szkolić ludzi. I to do tego stopnia, że ośrodki szkolenia, niezależnie na jakimkolwiek stopniu zawodu, robią to bezpłatnie. A my w tym kierunku nic nie robimy. Jest przywiedziona olbrzymia kwota pieniążków na wszelkiego rodzaju działalność leśną i drzewną. I tego się nie widzi, tego się nie robi. To jest przewidziane na całe nasze województwo. Dlaczego tu nie posiąść środków, nie zaprosić inwestorów do strefy ekonomicznej? Proszę bardzo, jest możliwość, ale tylko uzdrowisko, tylko i wyłącznie. Jeden kierunek, gdzie to nie przyniesie wymiernych skutków. Czy pan myśli, że każdy chce być rehabilitantem, lekarzem? Są ludzie, którzy pracują i wystarczy. Po co to powiększać? Pan się chce równać z Lądkiem, Zdrojem albo z innym uzdrowiskiem, gdzie to od wieków, od dekad jest, tam jest klimat i tak dalej. Po co takie coś? Ja mam tylko jedno pytanie. Co mieszkańcy powinni zrobić, żeby ta strefa nie powstała i te uzdrowiska? Proste pytanie. Co powinni zrobić?
Ja panu odpowiem. Mam nadzieję, że pan mnie dobrze zrozumie. Jak u nas wyraca mieszkańców, żeby nie powstała, to ja panu powiem, że to nie jest pytanie do mnie, tylko do tych, którzy się wstrzymują od głosu radnych, albo do mieszkańców, takich jak pan, którzy są sceptycznie nastawieni do uzdrowiska. Jeżeli ja jestem zwolennikiem uzdrowiska, uważam, że jest to szansa, a innych nie widzę. Pytałem państwa radnych, którzy się wstrzymali od głosu, pytam też pana. Odpowiadając na pytanie, co pan ma do zaproponowania, jeżeli chodzi o rozwój naszego miasta? Jeżeli pan twierdzi, że uzdrowisko pogrąży nasze miasto, to co pan ma do zaproponowania, jeżeli chodzi o inny kierunek? I jeżeli pan mi zdradzi te tajemnice, to będę panu niezwykle wdzięczny i będziemy mogli uczynić to punktem wyjścia do dyskusji na ten temat, który moglibyśmy pójść i dokonać zmian w planie rozwoju lokalnego i się na tym zastanowić.
Wystarczy tylko przejrzeć wszelkiego rodzaju projekty unijne, które są przeznaczone na województwo warmińsko-mazurskie. I popatrzeć na te projekty, które faktycznie są realne i rzeczywiste do osiągnięcia, a nie szukać czegoś, co, jak to się mówi, ma być pomnikiem. Bo my żeśmy tutaj byli jako władza, jako uchwałodawcy, to my żeśmy wystanowili i to jest. A to nie przyniesie nic, bo za jakiś czas to i tak upadnie i tak. To jest nieekonomiczne. To jest ta sprawa. Jeszcze jedno mam pytanie w drugiej sprawie. Chciałbym się zapytać, bo tutaj no, udało się szczęśliwie, że spotkałem pana komendanta, czy jest jakiś przepis w artykule, obojętnie, w kodeksie ruchu drogowym, obojętnie co, które umożliwia, nakazuje bądź zezwala zmianę organizacji ruchu, która z jednokierunkowej się staje dwukierunkową, a rzecz ma się na tym, że ulica Bema jest kawałek odcinka, który był od zarania wieków jednokierunkowy ze względu na bardzo niebezpieczny kształt tego odcinka. W tej chwili to zostało zmienione na dwukierunkowy. Mało tego, wymiary ani łuku, ani jezdni nie odpowiadają normom drogi jednokierunkowej, ulicy jednokierunkowej. Więc chciałbym się zapytać, czy jest jakiś przepis, który na to zezwala? Czy pan się orientuje, żeby były dwa kierunki? Czymś takim?
Panie przewodniczący, jeżeli pan pozwoli, ja nie chcę się wypowiadać bez ani bez dokumentów, ani bez przepisów, bo mogę popełnić błąd, a nie o to chodzi. Zapraszam pana w poniedziałek do siebie.
Bardzo chętnie.
Po 8.30 jak w prawie weźmiemy policjantów, którzy mają to w nadzorze, poanalizujemy, jeżeli coś będzie do zmiany lub będą jakieś propozycje, myślę, że rozwiążemy, damy propozycję, bo nie leży to w naszej gestii do końca, my jesteśmy tylko jak też organ opiniodawczy, więc spróbujemy się pomóc, popatrzeć i wtedy myślę, że w każdych takich innych sprawach, zresztą ja mówię państwu radnym, czy mieszkańcom, ja zawsze zapraszam, jeżeli są do policji jakieś pytania czy problemy, ja mam godzinę przyjęcia interesantów, ale zawsze kiedy jestem i nie mam innych zajęć, w każdym momencie można się do mnie umówić, nawet z ulicy przyjść. Czasem trzeba chwilę poczekać, czy ja, czy mój zastępca, czy naczelnicy merytoryczni, zawsze zapraszamy. I w każdych sprawach to, co leży w naszej kompetencji, postaramy się pomóc.
Mam jeszcze jedno pytanie, jeżeli można. Odnośnie naszej ulicy, a przepraszam, że tak hurtem, ale ciąg zdarzeń się wydarzył. Chciałem się zapytać, no nie wiem, ktoś tutaj na pewno jest odpowiedzialny za to, właśnie na jakiej zasadzie została podjęta decyzja na ustawienie lustra na tym takim nieszczęsnym zakręcie. Ktoś podjął decyzję, przecież no, ktoś jest za to odpowiedzialny, tak? Chciałem to po prostu wiedzieć. Kto, na jakiej podstawie, artykuł, dziennik ustaw, no pojętnie co, no bo musi być postawa prawna, żeby stawić znak, bo to jest jako znak, tak?
Ja nie wiem, w tej chwili nie wiem, czy ktoś z miasta
bo ja podejrzewam, że ktoś w ogóle nie chce podejmować tematu, bo jest mu niewygodny. To jest inna sprawa, tak, panie przewodniczący? Z całym szacunkiem, tak? Bo niektórzy po prostu urzędnicy do tego stopnia są znegowani tym problemem, że w ogóle nie chcą rozmawiać, tak?
Mam do pana jedną prośbę.
Tak jest.
Niech pan nie oskarża czy urzędników, czy kogoś, bo nie ma pan do tego żadnych podstaw. Z tego co wiem, pan się może chciałem państwu powiedzieć, pan to proszę bardzo.
Ja formalnie żadnego wniosku nie składałam, tak? Tutaj zadzwoniłam do komendanta Straży Miejskiej, czy w ogóle jest świadome, co się wydarzyło na naszej ulicy, czyli że został zdjęty znak, jakby zakaz wjazdu i z dnia na dzień ulica się stała ulicą dwukierunkową.
Państwo, pan nigdy nie myślał, mówi to czas o drodze Bema. Droga Bema nigdy nie była drogą jednokierunkową. Tam nigdy nie było znaku D3 jako droga jednokierunkowa, tylko były zakazy wjazdu od ulicy Ormieckiej jako pierwszą. Ale tam można było jeździć w dwóch kierunkach. Tylko tyle.
Nieprawda.
Nieprawda. Oczywiście, był zakaz skrętu ze Świętego Wiatru.
tylko z biegiem czasu został. A tutaj co do tego, jeszcze chwileczkę panie przewodniczący, że pan mówi, że ja kogoś oskarżam. Ja po prostu stwierdzam fakt, bo mija rok od momentu, jak my walczymy z tym problemem. Był remont drogi 513, który został zakończony. I się... Nie, chwileczkę. Ja chcę powiedzieć tylko, bo pan mówi, że urzędnicy. Chcę panu, po prostu niech mi pan się da wypowiedzieć, no. Chyba, że jestem pozbawiony praw publicznych, no to wtedy za drzwi, ja rozumiem, tak? No to, proszę pana, chodzi o to. Mieszkańcy przychodzili do urzędu miasta, mówili, że jest problem. Były pisane pisma i po dzień dzisiejszy problem został. Niech mi pan nie zarzuca, że ja coś insynuuję, tylko ja mam fakty. Mam dokumenty, mam mieszkańców, mam świadków, pani radna też uczestniczyła, pan burmistrz też był na jednym spotkaniu z mieszkańcami odnośnie tego problemu. I po dzień dzisiejszy to jest odpychane. A teraz nawet nikt nie chce rozmawiać ze mną na ten temat. Co? Ja mówię jakąś nieprawdę? To jest szczera prawda. Tak było i jest. Rok czasu już mija. I nie można prostej rzeczy rozwiązać. Prostej, która była prosta. Bo w momencie wykonywania prac żeśmy przyszli i wtedy można było rozwiązać ten problem. Ale nikt się do tego nie przyłożył z urzędnikiem. Po prostu tą sprawę zaniechał. Taka jest sprawa. Dziękuję.
Ja może taką troszeczkę lżejszego kalibru sprawę poruszę. Jeden z mieszkańców ulicy Gdańskiej zadał mi pytanie, dlaczego całe miasto jest oznakowane i wiadomo, gdzie, która ulica, a ulica Gdańska jest taka zapomniana. Nie umiałem mu na to odpowiedzieć, w związku z tym kieruję to pytanie do państwa.
Ale to nie tylko Gdańska.
Tabliczki z ulicami. Nie, no tak, tak, że w ogóle to jest Gdańska. Bo kiedyś tam był domek, który został rozebrany, na którym była tablica. Ale jak rozebrali domek, to tablicę zabrali, teraz nie ma nic.
Rozumiem. I tutaj mogę powiedzieć, że jeszcze w tamtej kadencji podjęliśmy taką, to nie była uchwała, tylko wyszliśmy z centrum miasta z tymi tabliczkami i był plan taki, że mieliśmy umieszczać te tabliczki.
I te tabliczki zostaną ustawione na ulicy Gdańskiej.
Muszę się pogrywać, proszę tak.
Dobrze. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos?
Chciałem tylko uzupełnić to, co pan komendant Straży Miejskiej mówił, że nigdy nie była ustawiona i pokierunkował. Ja tam mieszkam, pamiętam znak jednokierunkowy przy Bema chyba jeden, a przy skręcie, który jest teraz zamknięty, był zakaz skrętu w prawo. No, także to była jednokierunkowa ulica, oznaczona znakiem jeden. Nie znam terminologii znaków. Strzałka na niebieskim tle do góry, to znaczy jednokierunkowa.
Kiedy
to było? Dawno temu było. Znaki zostały zdemontowane. Nie wiem, 15 lat, 10 lat. A była jednokierunkowa, tak? A zakręt się nie zmienił od tamtego czasu. Nie został przeprofilowany. Dziękuję.
Dobra. Proszę bardzo, czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, dziękuję bardzo. I zamykam obrady w tej sesji Rady Miejskiej.